chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem po wakacyjnej przerwie, a moim gościem jest dzisiaj Paweł Jóźwiak. Witam cię.
Witam ciebie, witam państwa.
Paweł Jóźwiak, wielokrotny mistrz Europy w brazylijskim jiu-jitsu, dwukrotny mistrz Polski w MMA, prekursor MMA w Polsce. No a dzisiaj pan podporucznik Paweł Jóźwiak z Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj także w tej roli, a na początek chciałbym ci złożyć gratulacje, no bo wypada gratulacje ojcu złożyć, bo tym razem to nie ty odniosłeś sukces, a twoja córka w Mistrzostwach Europy, tak?
Dokładnie. Sara Jóźwiak, moja malutka córeczka, która już nie jest taka malutka, dzisiaj ma 22 lata, jest piękną kobietą i w pięknym stylu zajęła drugie miejsce na Mistrzostwach Europy MMA w Rosji. Sara, wielkie gratulacje. No, jestem dumnym ojcem, dumnym z tego, że moje dzieci po prostu mają swoją drogę i przy okazji odnoszą gdzieś tam w świecie sukces, a jest to początek ich drogi, więc co będzie dalej?
Ale już tak jak tata są w Wojskach Obrony Terytorialnej, tak?
Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście jestem podporucznikiem Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdzieś jestem z tego oczywiście dumny, zdobyłem ten stopień, dowartościowałem się, dzięki temu też moje doświadczenie, które zdobywałem 32 lata pracując w sportach i sztukach walki, gdzieś tam będzie nadal kultywowane. No wiesz, pasja cały czas od początku do końca, no i teraz moje dzieci tym bardziej mają tą pasję też i też są w sportach walki, są też w Wojsku Obrony Terytorialnej, bo i Sara właśnie jest i Szymon teraz odbywa pierwsze szkolenie podstawowe 16-dniowe. No cóż, powiem ci, ja teraz cieszę się, że mogę kibicować, bo oni są silniejsi, młodsi, bardziej ambitni, może już teraz zaczynamy.
Opowiedzmy twoją historię jakoś chronologicznie od początku. Jak się poznaliśmy, to byłeś ochroniarzem w jednym z takich podejrzanych lokali u Bazyla, się nazywała ta knajpa. Przeróżne subkultury, niekiedy ze sobą walczące. No i taki mały, niepozorny ochroniarz, który z takim filozoficznym spokojem spoglądał na dziejące się dookoła wydarzenia, przyglądał się, kogo wpuścić, kogo nie wpuścić. Jaka była twoja droga, która najpierw poprowadziła cię do sportu walki?
To znaczy, o tych czasach, kiedy ty mówisz, to rzeczywiście były bardzo wyjątkowe czasy, wtedy takie bardziej honorowe były. Ja pamiętam, że tak jak w podstawce, jak się, nie wiem, dochodziło do bójek i ktoś upadł na podłogę, to się po nim nie skakało, nie kopało, było tak honorowo. I ten honor gdzieś tam, wydaje mi się, cały czas mi towarzyszy w życiu, w sporcie tym bardziej, jakby walka fair play i tak dalej. No gdzieś po drodze zdobyłem jakieś wysokie umiejętności walki wręcz, czy w bezpieczeństwie jestem na tyle dobry, jestem w stanie obezwładnić, nie robić komuś krzywdy. No i po drodze gdzieś kilka lat pracowałem właśnie w ochronie. Byłem też szefem ochrony, czy jakieś tam stanowiska pełniłem. Plus oczywiście gdzieś tam dorabiałem w ochronie klubów wieczorami gdzieś na Starym Mieście. Także mieliśmy przyjemność poznać wielu wspaniałych ludzi, tak jak ciebie tutaj spotkałem, więc to rzeczy były, czy to były, no nie chcę użyć słowa, że były to mordownie, ale tak rzeczywiście, kolokwialnie mówiąc, były to mordownie. Także dużo się działo. No ja byłem takim malutkim ochroniarzem nietypowym, 68 kilo. I z łezką wokół wspominam te czasy. Trzeba było naprawdę jakby... można powiedzieć, mieć oczy naokoło głowy, bo to rzeczywiście tak jak na filmach, te kufle latały wszędzie. No, może kiedyś o tym opowiem, ale napisałem książkę, Bramkarz, dzikie zwierzę i tam dużo anegdot się zebrało z tego czasu, no, także nie chciałbym dzisiaj zanudzać o tym, ale miałem ciekawe rzeczy, powiem szczerze.
Książkę polecamy. U Bazyla pankowcy przychodzili także skinheadzi. Czasami spotykali się pod sceną w czasie jednego koncertu. No i taki mały ochroniarz z tym filozoficznym spokojem, wzrokiem takim lekko paraliżującym, który musi nad tym zapanować wtedy.
Więc to zawsze jest znak zapytania. Jak gość ma 68 kilo, jest 1,70 m, zawsze powinno być znak zapytania, czy on stoi w tym miejscu. No i jak ktoś był inteligentny i znał odpowiedź, no to wszystko fajnie. A jak zadawał jakieś pytania i był na tyle agresywny, no to gdzieś tam coś się rzeczywiście zdarzało. No ale takie to były czasy. To były takie czasy. Myślę, że ludzie się nudzili, bo tych atrakcji było mniej niż dzisiaj. I bójka była czymś naturalnym. Wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć, nie? Czy się z tym zgodzisz?
No tak.
Jak
tak,
coś
tak,
był problem, to musieliśmy sobie to go wyjaśnić, bijąc się, a potem się przybijało piątkę i szło dalej. Też była taka troszeczkę podział, że jakbyś nie z naszej wsi, a tanczyłeś z naszymi dziewczynami, to tak żartobliwie brało się sztachety i taka jakaś zazdrość była. Dzisiaj generalnie jak przyjeżdżają ludzie na wieś z innej wsi, to fajnie, bo wydają pieniądze u nas, tak? To zmieniliśmy się troszeczkę. Jesteśmy lepszymi biznesmenami niż kiedyś. A kiedyś po prostu trzeba było takiej ekipie po prostu przywitać ich być może bójką. Powodów do bójki było wiele. Dzisiaj tak naprawdę jest ich mniej może.
Skąd ty się wywodziłeś? Skąd ty się wziąłeś?
Twarde jak tytan, witam generał Jóźwiak, walczy kapitan. Lud już świta, wita cię świta. Każdy idzie za nami i o nic nie pyta. To jest to do NMMA, twarda szkoła. Trening, walka, cios i obrona. Możesz stronać, dziś lub iść dalej. Walcz tak, byś był nawet dumny z przegranej. Setki dni, musisz przestrzegać ich. Każdy szczegół może być ważny dziś. Wystawiamy na próbę twoje męstwo. Tylko jeden z nas może zostać zwycięzcą. Musisz przestrzegać ich. Każdy szczegół może być ważny dziś. Wystawiamy na próbę twoje męstwo. Tylko jeden z nas może zostać zwycięzcą.
Wiedziałeś, w jakim świecie się wychowywałeś? Widać twoją twarz w niektórych teledyskach hip-hopowych. W czasach, kiedy tworzyłeś MMA Poznań. Jaki jest ten twój rodowód? Dzieciństwo, podobnie jak moje jeszcze w komunie.
Jest to tak chronologicznie, może zacznę to, bo wspomniałeś o moim klubie MMA Poznań, który był jednym z pierwszych klubów MMA w Poznaniu, a także w Polsce. I rzeczywiście tą miałbym małą cegiełkę do MMA, do powstania MMA w Polsce przyczyniłem. Bo też byłem dwa razy mistrzem Polski w MMA w roku 2004-2007. No piękna historia, ale zaczynając po kolei, to najpierw byłem uczniem, który gdzieś tam zafascynował się, można powiedzieć, kulturą Japonii, Chin i jakby zakochał się w tym takim kolorowym świecie, bo za komuny to wszystko było takie troszeczkę, można by było szare i nieciekawe. I zagranica była jakby zamknięta, tak?
A nagle się King to otworzyło.
Tak, zdecydowanie oczywiście odniósł, jak na każdy z nas, takie pokoleniowy idol. I cóż, zacząłem trenować różne sztuki walki i gdzieś tam, wiesz, zafascynowany ludźmi, którzy byli w Aikido, Kung Fu, wspaniali ludzie, nie? Którzy byli wyjątkowi. Gdzieś odbyłem małą taką podróż z ucznia do mistrza. No i stałem się tym mistrzem. Później gdzieś tam, nie planowałem tego, nie? Po prostu wszedłem na trening i nagle tych treningów było więcej. Potem okazało się, że lata mijają, a ja nadal w tym siedzę. Nie potrafiłem odejść jakby ze sportu walki. No i w pewnym momencie sztuki walki były jakby, nasyciłem się nimi, ale brakowało mi adrenaliny, brakowało mi konfrontacji. I można powiedzieć, z mistrza sztuki sportu walki, takiego, który mógłby ci opowiedzieć, pokazać, nie wiem, walkę różną bronią, bo miałem to opanowane i tak dalej, zacząłem szukać konfrontacji. I można powiedzieć, z mistrza sztuki sportu walki stałem się fighterem. I to mi zaczęło wychodzić. To były też czasy, że w telewizji pojawiły się pierwsze turnieje z UFC czy UFC. I tam po prostu każdy walczy z każdym, bez reguł jakby. Tych reguł było jak najmniej i było to nowe. Takie, wiesz, nastąpiła pewnego rodzaju rewolucja.
Pojawiły się takie osoby jak Uszal w tych sportach walki w pewnym momencie.
Oczywiście ludzie, którzy mieli charakter tak jak Uszal, oczywiście, czyli liderzy, którzy gdzieś tam po prostu też często w tych bójkach uczestniczyli, właśnie honorowych, tak jak mówię, kiedyś gdzieś tam nagle mogli zaistnieć w sporcie, nie? Bo na tamte czasy nie nazywano tego sportu. Dzisiaj już wiemy, że MMA to jest sport. Rzeczywiście są kategorie wagowe, wszystko się fajnie poukładało. MMA zrobiło karierę, bo jest takim sportem prawdziwym. Oczywiście sportem nie dla każdego, bo siła uderzeń i ciosu, które występują podczas MMA, no to może jest porównywalna z siłą, która występuje przy wypadkach samochodowych, więc jest olbrzymia. Ale ludzie mają charakter, Medycyna pozwala się szybko zagoić po walce, a nieraz jak ktoś po prostu jest bardzo dobry, no to te kontuzje są minimalne i my chcemy to oglądać. Chleba igrzysk daj nam Panie, więc wiele się nie zmieniło.
Powiedzmy o tych czasach i początkach MMA. Dzisiaj widzimy, w jakim kierunku to poszło. Z jednej strony są te poważne federacje, z drugiej strony jest Fame MMA. A jak to było w tych początkach, jak wspominasz te swoje pierwsze znaczące walki, jak to było?
No wiesz co, jeśli chodzi o środowisko poznańskie, tutaj szacunek dla Uszola w ogóle, który był, on był demonem MMA wtedy, facet, który, nie wiem, ważył ponad, nie wiem, 140 kilo, czy tam ile, już nie pamiętam, ale to był naprawdę maszyna do walki, zresztą do dzisiaj pewnie jest pewien szacunek dla jego umiejętności, ale po prostu jak miał przeciwnika, to wpadał w nich i tam pierze było i po chwili był koniec walki. Tak pamiętam walki Uszola, postaci zresztą charakternej, która jest na tyle słana, że trzeba jej przedstawiać. Ja walczyłem w niższych wagach, walczyłem gdzieś tam 68 kilo wtedy miałem. No i rzeczywiście miałem sukcesy. Natomiast był to dziki zachód. Sędziowie nieraz po prostu nie potrafili, inaczej, sędziowie dzisiaj podczas walki potrafią zawodnika zasłonić, odepchnąć, jakby zapanować nad bezpieczeństwem. Czyli najważniejsze jest bezpieczeństwo zawodnika. W tamtych czasach sędziowie po prostu byli brani tak za panki i tak naprawdę jak tam był kocioł, gdzie ktoś tłukł, to on był pewnie przerażony, nawet nie podchodził przerywać. Więc dochodziło do bardzo ciężkiej kontuzji. Ale tak jak mówię, to był ten pierwsze lata MMA i tak naprawdę nikt nie wiedział, o co chodzi. To były takie bójki każdy z każdym. Co ciekawe, to faktycznie były takie charakterystyczne walki, że jeden jak był z karate, to jakby widać było, że on walczy typowo takim stylem karate, a inny to po prostu, nie wiem, no walił cepami, bo nic innego nie umiał. Wie? Natomiast dzisiaj to są już sportowcy, zawodowcy, kompletni ludzie, którzy umieją już wszystko. Mają piękny boks, piękne zapasy, piękny parter, więc ogromna droga i szacun dla tej historii, która jakby tutaj żebym przeszliśmy, można powiedzieć.
To jest bitwa. MMA Poznań znów w klatce na wojnie. To mądrość, którą wynosisz z walki. To miazga i monstrual lekarki. To atak, ty mu musisz stawić czoła. To MMA Poznań, twarda szkoła. To mądrość, którą wynosisz z walki. To miazga i monstrual lekarki. To atak, ty mu musisz stawić czoła. To MMA Poznań, twarda szkoła.
Ty też przeszedłeś jakąś drogę w tych sportach walki, tak? Od, nie wiem, karate, aikido,
tak.
Wszystkie krav magi, tak?
Wiesz co, to wszystko były sztuki walki, które jakby, no to trzeba powiedzieć, że sztuki walki mogą cię przygotować do samoobrony, jak najbardziej tak, natomiast no nie nauczą cię walczyć, bo tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, jeżeli chcesz walczyć, to trzeba walczyć. No i w tym momencie mamy blisko do sportu wyczynowego, no i tutaj naprawdę trzeba lubić ból, bo i ciężką pracę. No i jeżeli masz charakter, masz też takie szczęście żołnierskie, to czasami się łapiesz na zawody. No, ja akurat udało mi się wygrać 2 razy mistrza Polski MMA, w jiu-jitsu mistrza Europy. No, gdzieś tam chciałem, szukałem swojego miejsca. Dzisiaj wspominam z łuską oku te sukcesy. Jakby to było życie, które już jakby minęło. Jestem z tego powodu szczęśliwy. Dzisiaj jakby chciałbym kibicować moim dzieciom, ale także ewentualnie moim wychowankom. Natomiast jest to piękna historia, taki pamiętnik, można powiedzieć, nie?
Opowiadałeś przed programem, że taka historia była, że cię na Półwiejskiej zaczepili jacyś dwaj chłopacy i jeden powiedział, że zaraz wyjmę nóż, a ty się zainteresowałeś, jaki to nóż, jako fascynat. Jak to było?
Zdecydowanie. To znaczy, ja mam tych anegdot dość dużo, powiem szczerze, bo ja jestem bardzo miłym człowiekiem i tak naprawdę nie jestem zbyt brutalny. Oczywiście potrafię być, jeżeli muszę, ale wszystko mi, większość sytuacji miałem bardzo wesołych, sympatycznych, bym powiedział. Stąd ta moja książka, Bramkarz, dzikie zwierzę, ale bo jak ją napisałem, to też się zacząłem śmiać. Bo jak można pisać o przemocy, o brutalności, o bójkach na ulicy, czy o czymś takim, że wiadomo, to jest taki krwawy kotlet, ale nie, wcale nie, bo nieraz te sytuacje są, to co ludzie wymyślają, to jest mistrzostwo świata. Oczywiście ja nie pisałem o tej złej stronie, ciemnej stronie, wiesz, ona też jest oczywiście, tylko pisałem takie naprawdę epizody fajne, typu właśnie ktoś mnie zaczepia na, ja mam 17 lat, czy tam 18, biegnę do kina, wiesz, klapki na oczach i interesuję się filmem. A nagle dwóch młodych ludzi mnie tam zaczepia i coś do mnie mówi. Ja nie mogę przejść, w końcu się orientuję, że coś jest nie tak. Oni do mnie, dawaj kasę. No wiadomo, nie w tamtych czasach to często zabierano ci buty, bo buty, no nie było tego wszystkiego, więc jak miałeś nowe buty, to akurat, a jeszcze za granicy, to była okazja, żeby ci zabrać. Także tak, no tak było. Powiedzmy, towar deficytowy. No i generalnie chcą mnie wykasować i mówią, dawaj kasę. A ja mówię, bo co, nie? A on, bo wyciągnę nóż. No to ja taki, wiesz, zupełnie zamiast być przestraszony, to mówię, no to pokaż, nie? Taki, wiesz, zafascynowany tym nożem czy coś, nie wiem. Nie, się tego śmieje. A on no, mówi, ja mówię, oni dawaj kasę, bo wyciągnę nóż, a ja mówię, to pokaż. A on, bo co? No ja, wiesz, no wtedy za dłużej pomyślałem, rzuciłem mimo ścianę i jakby pobiegłem dalej do kina, bo w tym momencie zależało mi, żeby się spóźnić na seans.
Od zawodnika MMA do szkoleniowca, instruktora, trenera MMA Poznań. Jak to było? Jaka jest tego historia?
Wiesz co, no spotykałem wielu wspaniałych mistrzów, trenerów, których tak, jakbym miał wymieniać, to bym praktycznie całą godzinę mówił, więc wielki szacun dla moich nauczycieli, których spotkałem. Ale też trzeba powiedzieć, że byłem też tam naukiem. Mocno, mocno pracowałem. Pamiętam, że nawet...
Nie lubiłeś odklepywać podobno.
Tak, podobno słynąłem z tego, że nie odklepywałem i wiem, nieraz straciłem przytomność przez to, no bo wiesz, ktoś był lepszy, to mnie po prostu zadusił. Ale jakiś taki upór do dzisiaj mi pozostał i do dzisiaj tak, wiesz, ma taki upór, że studiuję właśnie teraz, można powiedzieć, na stare lata ratownictwo medyczne, jestem na pierwszym roku, czy właśnie cały czas nie zawieszam rękawice na kołku i jestem w Wojsku Obrony Terytorialnej, dzielę się swoją wiedzą i jeszcze mam jakiś pomysł na siebie, więc ten upór we mnie jest, ale w tamtych czasach powiem ci, no nie wiem, ja podchodziłem do tego, jakbym walczył o życie. I no i stąd takie anegdoty.
Skąd wzięły się Wojska Obrony Terytorialnej? Rozmawialiśmy przed programem o tym, o czym w wywiadzie z Huliganem rozmawiałem, czy z Uszolem, czy ze Zbyszkiem Rybakiem z Arki Gdynia. O tym, że kiedy była II Rzeczpospolita, był 1920 rok, wojna polsko-bolszewicka, później przychodzili do szkoły 18-letni weterani tej wojny, kładli pistolet na stole. Kiedy pani nauczycielka im zwracała uwagę, że nie należy zbijać butelek w internacie, to oni mówili, że kto bił bolszewika, to teraz będzie bił butelki. Czyli mieliśmy państwo, w którym było dużo zdziczałej po wojnie młodzieży, no i to państwo szybko wymyśliło program wychowawczy, co my z tą młodzieżą robimy, żeby z niej był pożytek i żeby ona wyszła na prostą. Mianowicie w gimnazjum ją odpuszczamy, później bierzemy ich do szkół oficerskich, gdzie ich uczymy szacunku dla kobiet, uczymy ich dobrych manier, jednocześnie doskonalimy ich umiejętności bojowe. No i w efekcie mieliśmy najlepszych kawalerzystów świata w tym czasie. Kiedy ja to porównywałem z Polską po 1989 roku, z naszymi rocznikami, w których też ludzi w czasach początków transformacji zdziczałych nie brakowało, no to oferta dla nich brzmiała: przestępczość zorganizowana, firmy ochroniarskie, esbeckie nierzadko na początku, sport taki dosyć raczej zdegenerowany w tym czasie. Wydaje się, że te Wojska Obrony Terytorialnej to jest jakby taka odpowiedź na to, że państwo na serio myśli o tego typu młodzieży.
Można by szukać jakiejś tam, wiesz, tego analogii do historii. To zawsze jest dobrze, jak państwo dba o młodego obywatela, no bo oni będą przyszłością na naszego kraju i tak się dzieje. Ja właśnie jestem zafascynowany, tak jak w sztukach walki, byłem zafascynowany, ja byłem młodym człowiekiem i byłem zafascynowany moimi mistrzami, więc dzisiaj jakby stałem się tym mistrzem i też dzięki Wojskom Obrony Terytorialnej młodzi ludzie spotykają wielu wspaniałych byłych żołnierzy, czy aktualnych żołnierzy, którzy po prostu mają jakąś pasję, czyli reprezentują sobą jakiś tam poziom, który ten poziom jest przekazywany, oni się muszą uczyć i specjalności żołnierskiej, ale także jakiejś miłości i patriotyzmu do ojczyzny. No i też jest to taka ciekawa alternatywa, żeby sprawdzić, jak to jest być żołnierzem, bo możesz jakby pracując i jeżeli się spełnia swojej pracy, na przykład gdzieś tam jeden weekend w miesiącu spędzać jako żołnierz, to jakby plusy są z tego ogromne dla wszystkich, no bo my zyskujemy jakby kogoś, kto ma przeszkolenie wojskowe, więc osobę, która może pomóc, uratować kogoś przy wypadku samochodowym. To się często zdarza, że żołnierze w Wojsku Obrony Terytorialnej gdzieś jak dzieje się jakaś tragedia, no to szybko reagują, są do tego przeszkoleni, no i mają tą wiedzę. I ta wiedza też jest dosyć droga, ale dzięki tego, że oni są żołnierzami, ta wiedza po prostu jakby jest na koszt państwa. Więc tutaj naprawdę państwo zrobiło coś wyjątkowego, mądrego. No zbiór ciekawych ludzi, powiem szczerze. Ja poszedłem do wojska z taką na stare lata, można powiedzieć, bo cały czas szkoliłem służby mundurowe, gdzieś miałem swój biznes, ale jako cywil to robiłem, a w tej chwili cieszę się, że jestem jakby w środku i no jestem ciałem i duszą za tym.
Kto trafia do Wojsk Obrony Terytorialnej? Ja pamiętam, mówił o tym także Antoni Macierewicz w wywiadzie z chuliganem, twórca Wojsk Obrony Terytorialnej, że to było tak, że iluś, że w pewnym momencie wśród młodych ludzi, można powiedzieć, pojawiła się moda na patriotyzm. Pojawił się na przykład ten patriotyczny hip-hop, rap, nawiązujący do historii, do tradycji Armii Krajowej, Powstania Warszawskiego, Żołnierzy Wyklętych, czy w Poznaniu na przykład do tradycji Powstania Wielkopolskiego. No i że jakby to była odpowiedź na to, że tych młodych ludzi, którzy widząc w ich przekonaniu słabość państwa, uznawali, że jakby nasze pokolenie ma jakąś misję, żeby spowodować, żeby to państwo zaczęło funkcjonować. Kto trafia? Jaki jest przekrój tych ludzi? Jakie są ich motywacje?
Ja pamiętam, że powstawały takie militarne organizacje patriotyczne, tak jak Strzelec jest oczywiście taką organizacją i tak dalej. Tego było bardzo dużo, ale to było jakby tak chybił trafił po prostu, nie? I w pewnym momencie państwo to wzięło jakby swoje ręce i powstał wspaniały projekt Wojska Obrony Terytorialnej. Ludzie przychodzą, więc to tak naprawdę każdy i to jest fajne. To jest pozytywne, to jest pełne energii, że są młodzi ludzie, są starsi ludzie. Gdzieś uważa się, że idealny zespół to jest taki, gdzie jest, wiesz, młodzieńcza taka odwaga, ambicja, zróbmy to i takie wyhamowanie starszego, czekaj, zróbmy to, zastanówmy się, nie leć od razu, pomyślmy. I to generalnie z drugiej strony ta odwaga młodzieńcza, a rozsądek też starszego człowieka gdzieś czasami trzeba jednak kopnąć, żeby jednak iść do przodu, no i to się tak uzupełnia się, więc jest też dużo kobiet, co ciekawe, prawda, bo w wojskach takich operacyjnych tych kobiet jest mniej, natomiast w Wojskach Obrony Terytorialnej zdecydowanie jest ich dużo i świetnie sobie dają radę.
Wojska Obrony Terytorialnej nawiązują do określonych tradycji. Wielkopolska Brygada jest imienia Taczaka, tak jest, a więc
generała Stanisława Taczaka, więc tutaj jakby
pierwszego przywódcy powstania wielkopolskiego dowódcy, tak?
No więc mamy od kogo się uczyć. Mhm. Więc te tradycje mamy piękne. No, powstanie wielkopolskie, no to chyba jest w sercu każdego Polaka, bo przede wszystkim z tego, że się udało, prawda? No i dzięki temu tak naprawdę może istniejemy. Dzisiaj mówimy po polsku, więc oby tak dalej, oby tak zostało.
Poznajecie różne miejsca przy okazji przy okazji waszych ćwiczeń. Mówisz, że one się często wiążą ze zwiedzaniem także miejscowości, no bo waszym zadaniem jest znać teren, znać ludzi, znać miejsca, których potencjalnie możecie bronić.
Wiesz co, to przede wszystkim działamy na swoim terenie i nasza brygada się porusza się po Wielkopolsce, więc ostatnio na przykład mieliśmy rotację w Kleczewie, gdzie wiesz, nie wiem, czy jeszcze być w Kleczewie, okazało się, że jest bardzo przyjemne miejscowość, która jest po prostu świetnie zagospodarowana. Co ciekawe, że podróżujemy, poznajemy teren i wychodzimy z domu, wiesz co, bo wyjście z domu też otwiera ci horyzonty. Spotykasz ludzi różnych, I wiesz, rozmawiamy, prawda? Uczymy się siebie. No i też oczywiście współpraca, która można powiedzieć, im jest lepsza, tym łatwiej jest interweniować. Jak się dzieje jakaś tragedia, niebezpieczeństwo, no to wiesz, to Wojska Obrony Terytorialne są pierwsze, które działają, bo rzeczywiście działamy bardzo szybko, nie? Jeśli chodzi o wymazy, na przykład pamiętam, że w Denver była taka bardzo znana akcja, to samolot jakby poleciał żołnierzami do Denver i to była taka akcja najbardziej znana, gdzie nawet ludzie z zagranicy nam dziękowali za tak sprawnie działamy, więc to jest taka już, można powiedzieć, wizytówka WOT, że można na nas liczyć. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Takie jest hasło WOT.
Zawsze gotowi i zawsze blisko. Do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialci z nieustającą misją. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Bohaterom i tradycji kłaniamy się nisko. Polska w naszych sercach, Polska nasza miłość. Bronić terytorium to nasza powinność. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialci z nieustającą misją. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Bohaterom i tradycji kłaniamy się nisko. Polska w naszych sercach, Polska nasza miłość. Bronić terytorium to nasza powinność. Obywatel, żołnierz terytorialst, żyje tak, by gotowym być co dnia, by dawać pomoc, by nieść obronę. Nie da się złamać i walczy niezłomnie. Do końca pozostanie na tym posterunku. Ratować, chronić, ma wolę i upór. Wielbi tradycje, broni wartości. Kontynuuje dzieło bohaterów Polski.
Historia się dziwnie potoczyła, bo jak ja patrzę na ludzi, którzy poszli do Wojsk Obrony Terytorialnej, a na przykład czy zaczynali w jakichś środowiskach kibicowskich, czy w różnych miejscach. Wspomniałeś o paramilitarnych organizacjach, o tych, którzy uczyli się strzelać jakby na własny koszt, chcąc bronić swojej ojczyzny. No po czym okazało się, nie wiem, fascynowali się historią rotmistrza Pileckiego czy Inki. No po czym okazało się, że w roku 2020 naśladować sanitariuszkę Inkę to będzie pójść walczyć z niewidzialnym wrogiem, czyli z wirusem, kiedy się rozpoczęła pandemia. Ty brałeś udział w Kaliszu w dość dramatycznych wydarzeniach, przynajmniej tak to wtedy wyglądało. DPS-y, domy pomocy społecznej, gdzie ten wirus szalał, czasami opuszczane przez ich przerażonych pracowników, no i Wojska Obrony Terytorialnej robiące tą najczarniejszą robotę wtedy, tak?
Tak, to zresztą trzeba pamiętać o tym, że mniej więcej na jednego żołnierza, takiego komandosa, który walczy, to pracuje 15 innych żołnierzy, którzy musimy przygotować to wszystko i zrobić rozpoznanie i tak dalej. I trzeba pamiętać, że żołnierz to jest tylko ten, który atakuje, walczy, ginie. Trzeba to wszystko zaplanować, przygotować i tak dalej. Więc taka logistyka też jest ważna. A też żołnierz oczywiście ma też szerszą jedność. Generalnie dzisiaj żołnierz to jest ktoś, kto no, przede wszystkim walczy przez to, że jest bardzo dobrym medykiem. Potrafi udzielić pomocy. No i tutaj akurat no, czasy mamy takie, że pojawia się wirus i też Wojska Obrony Terytorialnej bardzo dobrze się tutaj zapisały w działaniu. Mieliśmy dużo pracy, ale też mieliśmy wielu ludzi, którzy nie zawiedli, którzy pomogli i to była taka chyba próba dla WOT-u, która skończyła się sukcesem. Myślę, że ludzie się są wdzięczni za to, że można na nas liczyć. Wojska Obrony Terytorialnej działają od 3 lat. W tej chwili nas jest mniej więcej 30 tysięcy. No, miejmy nadzieję, że będzie nas więcej, bo chodzi też, że jakoś to oczywiście to jest dobrze, żeby mieć jednostkę specjalną, ale walki wygrywa się jednak ilością, nie? Można powiedzieć. Zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc w jakiejś większej i szerszej tragedii. No i ci ludzie, to co jest dobre, są na miejscu. My jesteśmy na miejscu.
Wyobraźmy sobie, bo na wschodzie nie jest spokojnie, mamy wydarzenia na granicy, w tych dniach mamy także wyzwiska pod adresem Straży Granicznej, mamy wydarzenia międzynarodowe, mówi się o możliwości wojny na Ukrainie. Jak żołnierze obrony terytorialnej, z czym się muszą liczyć w takich sytuacjach?
Na naszym terenie jakby dbamy o to, żebyśmy mieli pomoc medyczną. Jeżeli trzeba, to jesteśmy w szpitalach i jeśli tak trzeba będzie, no to być może żołnierz będzie przelewał krew. Miejmy nadzieję, że nie. Natomiast jeśli chodzi o wszelkie inne działania polityczne, prowokacyjne, dzisiaj to jest taka wojna tak zwana hybrydowa. I na czym ona polega, tak naprawdę do końca pewnie nikt nie wie, czy to się skończy konfliktem, czy się nie skończy.
Mieliśmy te zielone ludziki w Donbasie, tak? No i w tym kontekście mówi się o Wojskach Obrony Terytorialnej, że w tym momencie w terenie, w którym pojawiają się te zielone ludziki, które twierdzą, że w ogóle nie są żołnierzami specnazu, tylko kupiły mundury w jakimś sklepie, gdzie podobno można podobne kupić, tak? Jaka jest wtedy rola Wojsk Obrony Terytorialnej?
No ja tak nie do końca jestem upoważniony, żeby się jakby wypowiadać nad jakby taktyką, bo są mądrzejsi, są pułkownicy, są generałowie i to naprawdę są ludzie, których ja jestem nimi zafascynowany, bo żeby organizować na przykład brygadę w Wielkopolsce, to trzeba tak jakby wiedzieć w to, że jest nas około 2-3 tysięcy i to są ludzie, którymi trzeba zarządzać, przygotować dla nich wszystko i wielu ludzi na to pracuje. Czyli taka firma, która ma 3 tysiące osób i działa sprawnie, jest świetnie zorganizowana. Więc taki dowódca to naprawdę, powiem, jak będziemy mieli takich dowódców, to ja bym się nie martwił o cokolwiek i naprawdę mamy takich dowódców, nie? Czy generał Kukuła, który jest takim ojcem naszej formacji, to jest wspaniała osoba i ci ludzie, można powiedzieć, robią coś wyjątkowego. Ja myślę, że to są początki, ale gdzieś wydaje mi się, że te Wojska Obrony Terytorialnej będą się rosły jakby w liczebności i w jakości. I będziemy kiedyś wspominać historycznie, a też nasze państwo dzięki temu będzie takie niezależne, no bo tak naprawdę jeżeli jesteśmy silni, to nikt nas nie zaczepi. Wojna hybrydowa, zielone ludziki i tak dalej, no jak najbardziej to się będzie działo, oby nie u nas, a jeżeli u nas, no to my jesteśmy na to przygotowywani.
Szkolenie ciężkie, 3 lata Azji, zabij za perką, okrzej gwałtem, krwi się napi. Bądź jak automat, tuż sobie ludzki odruch i takich ludzkich wita właśnie lotnisko w Radomiu. Wieczór spokojny, strzeżone punkty, szpiszerego wypije kaprant, gdzie porucznik. Rosy już blisko, sygnały dają ręką, znajomy teren jak u siebie, każdy był na ECO. Wybór szkodowy, choć w połowie tak jak oni, znaj okolice, nigdy nie daj się zaskoczyć. Gadaj z kumplami, co robić w razie gdyby, lepiej dobrze się naszykuj, bo zło nie umiera nigdy. Gdzie ostrzeganie? Jesteśmy ślepi. Dowódca urlop na żądanie w chu**ci. To nie przypadek, to szuja był w US i się k**y wszyscy śmiali, jak chciał czyścić macie rewić. Wybór szkodowy, choć w połowie tak jak oni, znaj okolice, nigdy nie daj się zaskoczyć. Gadaj z kumplami, co robić w razie gdyby, lepiej dobrze się naszykuj, bo zło nie umiera nigdy.
W Wojskach Obrony Terytorialnej są już twoje dzieci. Jak to jest, jak one to widzą, jak widzą to ich rówieśnicy, bo wśród rówieśników nastroje bywają różne, mody ideologiczne, mody dotyczące stosunku do państwa, do wojska, do patriotyzmu, do tradycji się zmieniają na przestrzeni lat. Jak to widzą twoje dzieci, jak one czują się w Wojskach Obrony Terytorialnej?
To jest tak, jak dbasz, tak masz. Dzieci oczywiście bardzo dużo wynoszą z domu. I tą miłość jakby do wysiłku fizycznego, czy miłość i patriotyzm do ojczyzny gdzieś tam, czy do hymnu, wiesz, jak wygrywamy zawody, no to leci hymn polski. I człowiek jest wtedy dumny jakby. Jak walczysz drużynowo, to tym bardziej są bardzo silne emocje, bo ja pamiętam, jak miałem drużynówkę, to tak powiem, przypomniałem sobie właśnie Mistrzostwa Europy, wiesz, wygrałem Mistrzostwa Europy, swój złoty medal miałem jako ja w indywidualnej konkurencji, ale dzisiaj pamiętam, że najwięcej satysfakcji miałem, jak wygraliśmy, zaliśmy drugie miejsce drużynowo i te walki były dla mnie takie najbardziej prestiżowe, najbardziej emocjonalne dla mnie było. Pamiętam, że też walczyłem z takim Francuzem i on też bardzo mocno był zmotywowany. On już przegrywał 14-0, a się nie poddał i no skończyło się dla niego złamaniem ręki, nie? Bo nie odklepał. Także spotkałem swoją wersję jakby, ale no, emocje były silne. No, nie? Potem się zastanawiałem, czemu nie żal mu było tej ręki, prawda? Bo ja też nie, że od razu mu wywałem tą rękę, tylko tak po prostu milimetr po milimetrze mu robiłem tą kontrolę, licząc, że on odklepie, no ale tak się nie stało, więc jak silne emocje są wtedy, kiedy reprezentujemy swój kraj i dla tego kraju właśnie żyjemy i walczymy. A jeśli chodzi o dzieci, no to właśnie pamiętam, jak Szymon, który był malutki, pierwsze kroki zaczął chodzić na macie, wiesz, on po prostu, wiesz, jak dzieci na początku chodzą na 4 łapkach, a potem nagle chodzi ciach, ciach i w związku z tym chciałem ci powiedzieć, że moje dzieci po prostu wychowały się w klubie. Ja miałem 20 lat klub MMA Poznań, teraz Panteon Mistrzów się nazywa. I te dzieci zawsze przy mnie były. Miały takie, można powiedzieć, bardzo ciekawe, interesujące dzieciństwo. Ja też bardzo dużo im czasu poświęcałem. To nie było tak, że wracałem do pracy i dopiero miałem czas dla dzieci. Nawet w pracy miałem czas dla dzieci. I dzieci dla mnie były zawsze najważniejsze, więc tą miłość taką ojcowską mam przepotężną. No i cóż, mam nadzieję, że być może jakieś błędy popełniłem, zresztą jak każdy ojciec. Natomiast to, co mogłem dać dzieciom, to dałem. Na pewno efekty są takie, że dałem im miłość do sportu i miłość jakby do służby mundurowej. Mam nadzieję, że są spełnieni. Oni są, wydaje mi się, że są mądrzy, dobrze wychowani, wiedzą, czego chcą. Są uparci, ale no tacy troszeczkę są kopią rodziców. I cieszę się, że są w tych strukturach, w których ja także jestem. Wspieramy się, uzupełniamy i mamy wspólne marzenia, to jest dobre.
Feministki powinny być zadowolone, bo dziewczyn w Wojskach Obrony Terytorialnej jest sporo.
To znaczy, No trudno mi powiedzieć o feministkach, szczerze mówiąc, nie znam tematu. Także oczywiście z wielkim szacunkiem dla pani kobiet. A w każdym razie rzeczywiście w Wielkiej Brytanii Terytorialnej jest dużo więcej pani kobiet i robią świetną robotę. A jeśli ktoś po prostu uważa, że to jest słaba płeć, no to zapraszam, żeby się zmierzył z moją córką Sarą, która, jak mówiliśmy, jest teraz wicemistrzynią Europy w MMA. Widać, że ta słaba płeć potrafi jej przyłożyć.
Wojownik niezłomny. Co to za inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej?
To znaczy, za to jestem bardzo wdzięczny pułkownikowi Groblowi, który zaprosił mnie właśnie do Rzegrza. Tam jest dowództwo WOT-u, tam są świetne warunki. I mniej więcej powstało, kiedyś był taki film Najlepszy z najlepszych, Best of the Best. I podziwialiśmy, jak zbiera się tych zabijaków, robi się kadry, oni wyjeżdżają na zawody i wygrywają. I co ciekawe, ten film jakby stał się moim życiem. Dzisiaj jakby jestem trenerem kadry Wojsk Obrony Terytorialnej w MMA i spotykamy się właśnie w Rzegrzu. Jest jasny trener MMA, jest jeszcze trener kickboxingu, trener judo i kilku specjalizacji i kształtujemy tych jakby już gotowych wojowników, jakby przygotowując ich do zawodów. I tak na przykład udało się zdobyć 5. miejsce drużynowo w judo jako Wojsko Obrony Terytorialnej i 1. miejsce w kickboxingu. Także Wojska Obrony Terytorialnej pokazały, że możemy wygrywać i mamy kim.
Wojownik niezłomny to nazwa pewnie trochę nawiązująca do żołnierzy niezłomnych, którzy są patronami wielu brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zdecydowanie tak. No tutaj jakby czerpiemy garściami z tradycji. Ci ludzie wiele wycierpieli, ale też kochali kraj i gdzieś tam w chwili próby nie zawiedli. Ci najlepsi wojownicy na wojowniku niezłomnym, poza tym, że realizują się w tych zawodach i wygrywamy zawody, gdzie jakby podnosimy swoją sprawność fizyczną, bo żeby wygrać te zawody, to cały czas jakby trzeba iść do przodu, trzeba pracować nad sobą fizycznie, zgrywać je, no to potem jakby wracają do swoich rodzinnych brygad, batalionów i szkolą żołnierzy w walce w bliskim dystansie, ucząc ich właśnie podstaw walki wręcz czy samoobrony. Czyli można powiedzieć, szkolimy instruktorów.
Czasami ze strony byłych wojskowych, których początki służby sięgają czasów komunistycznych, słyszymy, że Wojska Obrony Terytorialnej to takie niepoważne wojska, to takie, jak się chce zdeprecjonować, to może mówią, że harcerstwo, co też źle świadczy, kiedy w ten sposób się mówi o harcerstwie i jego tradycjach. Jak ty byś na to odpowiedział?
Znaczy, powiem szczerze, ja mam wielki sentyment do harcerstwa, sam byłem harcerzem, sam jestem dumny, że miałem krzyż, więc powód do nazywania mnie harcerzem, to ja bym traktował jako powód do dumy, więc tutaj bym się na pewno nie obraził. Dwa, jak ktoś był harcerzem, no to wie, ile tej ciężkiej pracy, żeby zdobyć umiejętności, ile wiedzy praktycznej, ile wspaniałych ludzi jest w harcerstwie. Więc jak ktoś bym nazywał Wojsko Obrony Terytorialnej harcerzem, tak naprawdę nie rozumie tematu, bo też mi się wydaje, że jak ktoś był harcerzem, to nie obraża harcerstwo. Więc zawsze jest taka dygresja na boku, jeżeli obrażasz Wojsko Obrony Terytorialnej, pytanie, czy byłeś w środku. Więc pierwsza rzecz, którą bym poprosił, gdyby ktoś miał problem z tym, to żeby po prostu spróbował, jak to jest. Powstały jednostki specjalne, komandosów, GROM, to mniej więcej miały podobne zarzuty. No bo kiedyś nie było tak, żeby wojska specjalne były osobnym rodzajem wojsk, tylko po prostu gdzieś tam każda brygada miała jakąś swoją specjalną ekipę i gdzieś tam to było takie malutkie, a w pewnym momencie wojska specjalne stają się kolejnym rodzajem wojsk, mają super grupę GROM, gdzie też było mocno krytykowane. No dzisiaj GROM, jeżeli ktoś będzie krytykował GROM, to będzie tak naprawdę się wygłupi, bo chłopaki pełen szacunek dla tego, co zrobili, jak służyli krajowi i tak dalej, jak są wyszkoleni. I wydaje mi się, że jak coś jest nowe, no to zbiera po prostu. Ale my się uczymy, więc jeżeli ta krytyka jest taka konstruktywna, to my będziemy czerpać z niej energię i będziemy coraz lepsi, mam nadzieję, bo ja się całym sobą podpisuję po tym, co robię. Jestem z tego dumny po prostu, więc ja nie mam z tym problemu, że jestem w Wojsku Obrony Terytorialnej. To też mi ratuje trochę życie, bo ja generalnie mam 47 lat i mam pasję. Wojska Obrony Terytorialnej dają mi pasję i dają, wielu ludzi dają pasję i trzeba też za to podziękować, bo my nie jesteśmy tam dlatego, żeby coś udowodnić, bo ja już w swoim życiu byłem tym mistrzem Europy, byłem mistrzem MMA. Jestem dlatego, że po prostu jakby kocham ludzi, kocham swój kraj, trzeba to o tym pamiętać. To tu jesteśmy.
Wiesz co, bo mi przypomniała się opowieść, którą kiedyś usłyszałem od żołnierza, który był w Afganistanie, którego spotkałem w Warsie, jadąc z Poznania do Warszawy. On jechał z Berlina i był najemnikiem w jakiejś tam prywatnej armii gdzieś na świecie, wysyłanym w miejsca jakichś najgorętszych konfliktów w Afryce, gdzie przyjeżdżał i zabijał. I on dosyć, no miał taki polski charakter i on dosyć mocno przeżywał, pił wódkę w tym warsie i dosyć mocno przeżywał to, co się dzieje. Mówił o tym, że jego rodzina nie do końca wie, czym on się zajmuje. Wie, że zarabia na polskie pieniądze, nie pamiętam, ile on mówił, miesięcznie 40 tysięcy złotych. Mówi, że on chciał zostać w Wojsku Polskim, tylko że wtedy, w tamtych czasach, wojsko mu zaproponowało 2400 zł. Mówi, by zaproponowało 4000, ja bym został, bo za 2400 nie utrzymałem rodziny. Więc historia ludzi, którzy byli w tych misjach i powinni przybyć i stanowić do Polski i stanowić elitę polskiego wojska, a których życiorysy potoczyły się zupełnie inaczej, to też jest jakaś opowieść o tym, w jakim państwie żyliśmy.
I też oczywiście jest wielu ludzi, którzy byli żołnierzami, są na emeryturze, oni wracają z różnych powodów i się dzielą tą wiedzą, bo też trzeba pamiętać, że wielu żołnierzy jest świetnie wyszkolonych, potem idzie na emeryturę i my tracimy jakby ten potencjał. No i kiedy wracają, no cały czas jakby dzielą się swoją wiedzą, uczą fachowości, no i zyskujemy tak naprawdę. Więc jakby dbanie o potencjał powoduje, że jesteśmy coraz bogatsi, no i też i coraz bezpieczniejsi, więc tutaj to jest dobre, że nie tracimy tych ludzi, że jest jakaś alternatywa. No pieniądze zawsze będą pewnym takim czymś, co będzie podobało, że ludzie będą wyjeżdżać za granicę i szukać swojej drogi, no to też nie jest nic złego z jednej strony, nie? Natomiast dobrze, jakby zostawali w kraju oczywiście.
Słuchają nas rówieśnicy twojego 18-letniego syna, którzy być może rozważają, żeby zostać żołnierzami obrony terytorialnej. Powiedz, co powinni robić, jaką powinni przejść drogę, żeby się do tego przygotować, żeby kiedyś służyć w twojej jednostce w Śremie.
No na przykład ja służę w 124 batalionie w Śremie, więc jeżeli będziecie chcieli, to traficie jakby w moje ramiona, ja nauczę was samoobrony, dbania o siebie i bezpieczeństwo swoich bliskich. No i takich fachowców, różnych specjalistów spotkacie i wyszkolicie się. Za darmo, nie muszą za to płacić ciężkich pieniążków, bo ja pamiętam, że gdzieś jak szkoliłem się od specjalistów prywatnie, to naprawdę to nie były tanie rzeczy. To po pierwsze. Po drugie, pytanie, czy masz dyscyplinę, bo dyscyplina tak naprawdę decyduje o twojej przyszłości. I jeżeli cię odnajdziesz w pracy grupowej, bo tak byśmy mieli wygrać mecz, prawda? Tutaj jakby masz program typowo taki kibice Lecha i tak dalej. No tutaj ciężko było, gdyby jedenastka nie grała wspólnie, nie była dobrze zmotywowana i wspólnie nie spodobała, żeby bramka padła. I jest to wspólna praca. Nie jest to zawodnika, który kopie tylko na bramkę, tylko po prostu trzeba mu podać tą piłkę, trzeba bronić i tak dalej. No i tutaj właśnie też uczymy takiej pracy drużynowej. Także troszeczkę jesteśmy drużyną piłkarską.
Dwójka twoich dzieci już jest w Wojskach Obrony Terytorialnej. Masz jeszcze dwójkę młodszych.
Tak, to dokładnie. To jest tak, że Sara ma 22 lata, jest w Wojskach Obrony Terytorialnej, jest mistrzynią, wicemistrzynią Europy w MMA. Myślę, że niedługo będzie taką sławną osobą, która być może będzie wygrała na całym świecie, reprezentując nasz kraj w walkach MMA. Sara też między innymi wygrała Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego. Te, które się odbyły właśnie.
To są żołnierze różnych jednostek, nie tylko Wojsk Obrony Terytorialnej.
Nie tylko. Sara akurat reprezentowała Wojska Obrony Terytorialnej, no i można powiedzieć, jest to mistrzynią właśnie Wojska Polskiego, więc tutaj tych zawodów wojskowych jest bardzo dużo. Fajnie, że wojsko jakby dba o sport i podnosi tam też żądzę fizyczną. Potem jest syn Szymon, on ma 18 lat, tak naprawdę jest wszystko przed nim. Wymarzył sobie właśnie, że będzie właśnie teraz uczył się tego rzemiosła wojskowego, jak tata, i sprawdzi, jak to jest, prawda? I też jakby no jest w tej chwili na tej 16, na szkoleniu podstawowym i daje radę. Także no, jestem dumny, bo syn jakby już ja zawsze go szkoliłem, on był na strzelnicy i tak dalej, gdzieś tam to wszystko było w czasie prywatnym, ale teraz wiesz, jest to zebrane do kupy, on generalnie jest wyprofilowany na żołnierza, jest to zawód, to może przynieść jakieś korzyści krajowi, coś dużego się z tego robi, wiesz, no bo wychowanie dzieci do granie, no to jest taka praca, która nie wiadomo gdzie się skończy i się nie zostanie zmarnowana, tak naprawdę jestem jednym chyba z niewielu trenerów, gdzie wszystkie moje dzieci mają wysoki poziom w sportach walki. No bo to jest ciężko kogoś takiego. No ja też nie mam to szczęście, że, bo to nie można dzieci zmusić, one muszą same wybrać tą drogę i widocznie gdzieś tam dobrze miałem na nie taki wpływ, że nie zmuszałem, a i tak do dzisiaj są tam, gdzie są. Podobnie jest Zosia, która ma 14 lat i w tej chwili skończyła szkołę podstawową, jest w liceum mundurowym, ale ona chce być policjantką. Także to jest jedna. No i Gabrysia, która ma lat 10, no to taka księżniczka, można powiedzieć, która w sercu tatusia jest, oczywiście też być może, mając jakby takich poprzedników, no też będzie pewnie wyjątkową osobą, więc można powiedzieć, się dużo fajnego dzieje z dziećmi. No i to jest
czyli
to są
Pluton czy dywizja chcesz powołać?
Już powołałem, można powiedzieć. No może nie Pluton, bo to 30 osób, ale jakaś tam sekcja skromna powstaje. Więc można powiedzieć, bo człowiek jest spełniony. Ja jako ciekawostkę powiem Państwu, że kiedy ja po szkole podstawowej moi rówieśnicy mieli po 20 lat, oni szybko zakładali rodziny i mieli dzieci. Nie? 20 lat, 21 i już prawie wszyscy mieli rodziny. Ja jedyny nie miałem tej rodziny i dzisiaj się z tego trochę śmieję, bo Państwo albo młodzi ludzie też myślicie, nie, to niemożliwe. Nie? No ja nie będę miał syna, córki, czy rodziny. Nie? To moment, i tak mija życie i za chwilę mamy rodzinę i za chwilę te dzieci są naszą dumą. W oku i tego Państwu i życzę, żebyśmy byli dumni z tego, jak życie przeżyliśmy, byli dumni z naszych dzieci, no i z naszego kraju. Chyba też głęboko mamy to w sercu.
To trochę jest tak, że my w dzieciństwie czytaliśmy, nie wiem, o Winnetu, o Shatterhandzie, o Indianach,
to
tak?
Prawda, tak.
Pewnie w jakimś tam momencie różne tego typu legendy do nas docierały, a w naszych rocznikach często nie zdawaliśmy sobie sprawy z własnej historii i z własnych korzeni, chociażby takich korzeni związanych z żołnierzami wyklętymi, tak?
Tego nie było, bo nie dba się o historię jakby Polski, uczymy się o Egipcie, o innych rzeczach, no ale taka jest rzeczywistość, nie? Być może można trochę większą pracę wykonać, ale to się dzieje, bo my, tak jak mówię, no uczymy się też. Kto chce, to się uczy tej historii Polski. Gdzieś tam w Wojskach Obrony Terytorialnej jak najbardziej tak, bo chociażby te tradycje, które mamy, poznajemy. Uczymy się szacunku dla flagi. Ja myślę, że jest dobrze pod tym względem.
Podporucznik Paweł Jóźwiak był dzisiaj
bardzo dziękuję
gościem w wywiadzie z chuliganem. Rozpoczynamy nowy sezon w naszym programie. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.